Radio Kraków Kultura na co dzień. Dziś gościem jest Mateusz Borkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateusz Borkowski jest Państwu doskonale znany, gdyż prowadzi programy i w Radiu Kraków, i w Radiu Kraków Kultura. Programy muzyczne, gdyż jest z wykształcenia muzykiem, muzykologiem, krytykiem muzycznym, dziennikarzem. Pasjonuje się musicalem i dlatego też, proszę Państwa, w soboty pojawia się audycja w Radiu Kraków Kultura, która, przypomnijmy, nazywa się...
Przystanek Broadway.
Przystanek Broadway. Jest też taka miejscowość niedaleko Krakowa, która nazywa się Broadway, i niektórzy mówią Broadway na to miejsce. To musical, niezwykła forma, tak bardzo ciekawa, i zresztą twoja praca magisterska tak była związana z musicalem.
Tak, była poświęcona kompozytorowi, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku, Stephenowi Sondheimowi.
I West Side Story się przy okazji przypomniało, bo niedawno w kinach, no ale to już jest rzecz, o której nie będziemy tym razem mówili, ale jeżeli ktoś z Państwa się chce więcej dowiedzieć na temat musicali, to w soboty Radio Kraków Kultura i Mateusz Borkowski. A dziś umówiliśmy się w studiu w sprawie, która mnie intryguje od dłuższego czasu. To jest sprawa bojkotu artystów, którzy zrobili światową karierę i można powiedzieć, że wielu z nich, mówi o rosyjskich artystach, przyjaźni się z Putinem i...
Nie ukrywają tego.
Nie ukrywają tego, tak. No czasem jest, znaczy czasem trochę ukrywają, trochę taki przykład śpiewaczki, która z angielska się zapisuje jako Netrebko, ona się nazywa Netrebko. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, która udaje na swoich profilach w internecie, że ona nie ma nic wspólnego z polityką. Jednak to chyba był amerykański miłośnik muzyki, który wrzucił jej zdjęcie z flagami Noworosji jeszcze z czasów Majdanu.
No przypomnę, że ona wtedy wpłaciła 1 000 000 rubli, czyli mniej więcej 15 tysięcy euro na wsparcie właśnie separatystów.
I przy okazji przypomniała mi się sytuacja właśnie z 2014 roku. Po krwawych wydarzeniach w Kijowie miał się u nas pojawić słynny chór Aleksandrowa w Krakowie, w Filharmonii. W tym czasie ja uważam, że to jest wręcz niestosowne. Chór, który kojarzy się i swoim ubiorem i tym, z czym historia ich wiąże, z niesławną Armią Czerwoną. I w tym kontekście ten koncert mi się wydawał niestosowny. Ale pamiętam wtedy, bo 8 lat temu pewien znany krakowski artysta w radiu powiedział się, że, bo ten bojkot, który zorganizował zresztą pewien pan z Krakowa, był skuteczny. Mm. Ten koncert został odwołany i on wtedy w radiu powiedział, ten pan, pewien artysta, że to nie jest fair, że sztuka rządzi się swoimi prawami i on powinien mieć wolność wyboru, czy pójść na ten koncert, czy nie. No i właściwie powiem, że pokłóciłem się z tym człowiekiem na ten temat, bo powiedziałem, że tak nie może być, że jeżeli są artyści, którzy są związani z nieludzkimi systemami, które prowadzą do cierpienia ludzi, to tych artystów moim zdaniem powinno się bojkotować.
I właśnie to jest świetny przykład, który podałeś na to, jak przez lata pewne rzeczy po prostu akceptowaliśmy. Jako melomani, jako kraje różne, prawda? Chociażby właśnie chór Aleksandrowa jest tego przykładem. A odwróćmy sytuację, gdyby dalej na przykład, powiedzmy, gdyby śpiewał jakiś fikcyjny chór III Rzeszy po wojnie na przykład, no to nie mielibyśmy, prawda, tolerancji dla takiego zespołu. A tutaj wystarczyło tą drugą stronę i jakoś wszyscy chodzili. Te bilety były bardzo drogie zawsze, pełne sale, więc no to jest, dopiero teraz to się zmieniło, dopiero teraz mówimy o pewnych rzeczach, że nie są akceptowalne.
Tak, to trochę chyba jest w tym wszystkim teraz chyba taki efekt kuli śnieżnej, bo na początku wydawało się, że może w ogóle ci artyści będą dalej funkcjonować, cieszyć się nim, super gwiazd, występować na najwspanialszych scenach, ale nagle się okazuje, że publiczność po prostu się od nich odwraca, bo nie toleruje takich zachowań. A propos, nie trybko, przypomniałem się parę lat temu podczas premiery w Nowym Jorku właśnie Metropolitan Opera. Tam między innymi była Jolanta Czajkowskiego, w którym ona śpiewała. To zresztą pan Tryliński był reżyserem tego spektaklu. Doszło do takiego pewnego rodzaju skandalu, kiedy pewien Amerykanin wybiegł z flagą ukraińską i wtedy został skrytykowany, prawda? I dziś ten akt wydaje się oczywisty, prawda? Że tak chyba trzeba było się po prostu zachować.
No, Zachód był bardzo, bardzo, bardzo tolerancyjny, mówiąc bardzo delikatnie. Natomiast w przypadku tych artystów, o których, no właśnie, Anna Nietrebko, to nie jest tak, że oni zostali od razu, prawda?
Tak.
Wycofani teraz, odwołani. Mieli szansę odciąć się od, nie od Rosji, nikt tego nie oczekiwał, tylko odciąć się od reżimu Putina, oczywiście. No i chociażby oświadczenie właśnie Nietrybko jest takim staniem w rozkroku tak naprawdę. Ona tam pisze, że jest za pokojem i to jest oczywiście jest przeciwna konfliktom, wojnie, ale nie mówi tego wprost. A w drugiej części dodaje, że no jednak artyści nie powinni być zmuszani do określania swoich poglądów politycznych. No i tutaj właśnie to zachęciło jej fanów, między innymi, do przywołania 2014 roku jej jednoznacznego poparcia, ale także no, sympatii do Putina, której nie ukrywała. Tak samo Giergijew, który w Monachium miał ultimatum do 28 lutego określić się, czy się odcina, czy nie. Nie odciął się i został odwołany z funkcji szefa filharmoników monachijskich.
Walerii Giergijew, albo Giergijew, jak niektórzy chcą z angielska, to jest taki car właściwie rosyjskiej muzyki, no bo jest znakomitym interpretatorem, dyrygentem właśnie szczególnie rosyjskiej muzyki i był w świecie ceniony i po prostu kwitł, rozwijał się i stał się bardzo bogatym człowiekiem, ale on jest osobistym przyjacielem Putina. Znamy się co najmniej od 30 lat tak sobie też przy okazji przypomnijmy to, co się działo w Syrii, prawda? Syria została kompletnie zniszczona i właściwie nikt tak naprawdę nie reagował tak jak dzisiaj. Syria jest w tej chwili krajem bardzo biednym, ale przecież to jest też sprawka Putina, prawda?
Jeden dyrygent z Krakowa, który miał okazję poznać Giergijewa, powiedział, że Giergijew ma 3 telefony i jeden telefon ma specjalnie do kontaktów z Putinem.
I to jest też ciekawe, bo to nie jest oczywiście taki przykład, jakim oczywiście może się narzucać, jeżeli chodzi o Rosję, o dawny Związek Sowiecki, o tych artystów, którzy cierpieli, takim chociażby był przecież najsłynniejszym Szostakowicz. Ale w najbliższą sobotę akurat przypadnie 69. rocznica śmierci Stalina i tego samego dnia zmarł wielki twórca rosyjskiej muzyki Prokofiew, prawda? I ta legenda o tym, że na Prokofiewa pogrzebie nie było kwiatów, bo wszystkie kwiaty w Moskwie zostały wykupione na pogrzeb Stalina, który zresztą był prześladowcą tego Prokofiewa.
No tych kompozytorów prześladowanych było więcej, ale tutaj chciałbym jeszcze poruszyć sprawę muzyki rosyjskiej. Mm-hmm. To też teraz jakby tak, powiedzieć tak. O tej kuli śnieżnej. Zanim jeszcze to artyści tacy jak Julianna Avdijewa, czy na przykład Daniil Trifonow, oni milczą.
Tak. Artyści, którzy odnosili sukcesy na konkursie chopinowskim.
Wynaleźli też Ewie Gevorgian, czyli tak. Ostatniej finalistce konkursu chopinowskiego, że no, miała jednak zdjęcia na Instagramie z Putinem.
Tak, ona zresztą się tłumaczy, że ona jest za pokojem. To jest taka, może trochę stara śpiewka, ale to też jest niezwykłe, bo ona jest, ma korzenie rosyjskie i ormiańskie. I Armenia, która też jest nam bliska kulturowo poniekąd i mieliśmy zawsze w Krakowie, mamy diasporę ormiańską i tak dalej. I najstarszy kraj chrześcijański tak naprawdę. I niestety Armenia jest bardzo blisko związana z reżimem Putina i Armenia w ogóle w jakiś tam sposób popiera te działania Rosji. I przy okazji, co chciałem powiedzieć, też w kontekście tych artystów cierpiących dawniej, Giergiew nie jest artystą cierpiącym, nie jest człowiekiem, od którego decyzji, czy opowie się tak, czy owak, zależy może na przykład życie, czy zesłanie na Syberię.
Właśnie, bo tutaj chcę bardzo podkreślić, nie oczekujemy od artystów, którzy tam funkcjonują wyłącznie, prawda, którzy, nie wiem, pracują w teatrze, czy w filharmonii, do tego jakiś przejawów heroizmu. Chodzi o, czy o Nietrybko, czy o Giergiewa, którzy, to są obywatele świata przecież. Nietrybko jest obywatelką Austrii, ma obywatelstwo austriackie. Tak, tak. Ona ma, jest bogaczką, może mieszkać gdzie chce, ma kontrakty na całym świecie, które teraz zostają zrywane. Natomiast to była jej decyzja, prawda? Więc oczekujemy od takich, którzy jawnie wspierali. Ja nie mam pretensji do Ewy Gieworgian, że ma zdjęcie z Putinem. Jest za młoda, żeby
tak,
po pierwsze
widzieć. Tak, to trochę jeszcze dziecko.
Prawda?
Tak,
no właśnie.
Tak. Ale no, wszystko jest strasznie smutne. Ale coś drgnęło, bo tak jak mówię, jeszcze parę lat temu głos oburzenia, że nie można łączyć sztuki. No właśnie, no nie można łączyć, ale dlaczego ci ludzie łączą? Bo skoro jest na przykład taki wybitny dyrygent i artysta rosyjski, Semion Byczkow, prawda, który się jasno opowiedział, że on niestety, bo to są też ludzie, którzy zrobili karierę na Zachodzie, prawda, są gwiazdami światowymi. Ale to najczęściej nie mieszkają to zresztą w Rosji, to jest też ciekawe, prawda? Ale czerpią pewne profity z przyjaźni z Putinem. I taki Semion Byczkow potrafił powiedzieć, że on niestety nie może występować w tej chwili w Rosji. Nie może na przykład poprowadzić młodej orkiestry. Jest mu z tego powodu przykro, bo kocha tych młodych artystów i współpracę z nimi, ale w tej sytuacji on nie może. To jest jakiś akt po prostu przyzwoitości, zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
W przypadku Nietrybko to o tyle jest śmieszne tak naprawdę i no, godne potępienia, że ona chciałaby jednocześnie być neutralna w cudzysłowie, i sympatyzować dalej z Putinem, a przynajmniej nie potępiać go otwarcie, a jednocześnie mieć te wszystkie profity, być oklaskiwaną na największych scenach światowych zachodnich, prawda? Więc to jest takie tak, i tak. Tu, i tu, tak?
I to jeszcze to takie krygowanie się właśnie na portalach społecznościowych, stroienie się w piórka pokowe. I to jest taka retoryka, którą wypracował jeszcze propaganda sowiecka, bo Związek Sowiecki to był kraj, który oczywiście w tej jakby pewnej mitologii, którą się też karmi współczesna Rosja, propaganda, miłujący pokój. I tylko, że oni cały czas walczyli o pokój. To było utrwalanie pokoju. Jeżeli na przykład, powiedzmy, w Czechosłowacji ludzie chcieli dokonać swoistej rewolucji, to odpowiednie wojska wtedy wjeżdżały i zabijały ludzi na przykład, tak? Ale to wszystko w imię pokoju. Bo,
teraz też jest w imię
tak,
pokoju.
Tak, to jest wszystko w imię pokoju. To jest taka bardzo fałszywa retoryka, bo niestety nie ma... To jest po prostu wpisywanie się w jakąś diabelską, takie diabelskie może uwiedzenie też, ja nie wiem, czy to też może wynika z tego poczucia tych ludzi, jacy oni są wielcy. To jest jakiś taki kompleks Boga, ale też pewien przejaw, takie wrażenie też takiej rosyjskiej kultury, że oni są taką potęgą, że wszyscy powinni przed nimi klękać. Zresztą pewien, czasami się zdarzały takie sytuacje, że po prostu oni Ukraińców jako tak braci, powiedzmy, ale takich biedniejszych braci, z których można się śmiać na przykład i traktować ich nieco pogardliwie, bo to jednak ta rosyjska kultura jest czymś wyższym.
A propos rosyjskiej kultury, to jednak w ZSRR ta kultura, czy muzyczna, czy związana z literaturą, z teatrem, funkcjonowała na całym świecie, prawda?
Tak,
oni byli
prawda.
Z tego dumni. Balet, balet, opera, muzyka symfoniczna, to było właśnie w czasach zimnej wojny, prawda? Wszyscy słuchali tego, nikt nie bojkotował tej muzyki, tych utworów, tych wykonawców. I dla przykładu teraz jeszcze, kto odciął się, oczywiście nie mieszka z obywatelem Stanów Zjednoczonych, ale taka postać bardzo ważna dla kultury światowej, czyli Michał Baryżnikow, który sam uciekł przecież z Leningradu. poniekąd trochę jest o tym film Białe Noce.
Tak, tak. To...
słynny.
Tak, z lat 80.
Lat 80. No i on potrafił się odciąć, bo on wie, co to znaczy dokładnie, prawda?
Tak.
Żyć w reżimie.
Żyć w reżimie, a przy okazji tego wspomniałeś Leningrad. Czasem ludzie piszą, że Putin pochodzi z Sankt Petersburga. I on tak, że on nie pochodzi z Sankt Petersburga, on cały czas mieszka w Leningradzie. Mentalnie jest w Leningradzie. Tak się nazywało kiedyś to miasto. I słynny teatr i opera i balet w tym mieście nazywał się Teatrem Kirowa, komunistycznego działacza. A no, jeżeli chodzi o wspomnianego już przez ciebie cara rosyjskiej muzyki, czyli Giergiewa, no to poszło jak lawina, bo to przy okazji dyrektor Metropolitan Opera, legendarnej opery w Nowym Jorku.
No ale opery prywatnej, prawda? Więc to też jest...
Ale stanowczo, prawda?
Tak, stanowczo.
Stanowczo to poszło i doszło do tego, że przecież zerwali koprodukcję z Teatrem Bolszoj.
Miał być Lohengrin.
Tak, miał być Lohengrin, no bo to, tak Metropolitan słynie z koprodukcji, prawda? Bo to tak to się odbywa. I teraz u nas też poszło daleko, bo przecież mamy w tej chwili taką sytuację, że wszystkie instytucje muzyczne przestają grać rosyjską muzykę.
No i to jest trochę inny temat, prawda? Mhm. Natomiast nie jestem za tym, żeby wycinać tę muzykę, oczywiście, natomiast na zawsze, prawda? Tylko uważam, że jest coś takiego jak odpowiedni moment, tak? Uważam, że w tym momencie pewne rzeczy nie są odpowiednie, mimo że one nie są z założenia złe. Nikt nie uważa, że muzyka Szostakowicza czy Prokofiewa jest nieodpowiednia, ale w tym kontekście obecnym, w którym jesteśmy, słuchanie jej... No, jest, prawda? Wydaje mi się, że jest, zaczyna być, no to jest delikatna kwestia.
No tak, ale znaczy jedną dobrą rzeczą jest to, że nagle zaczyna się dostrzegać kulturę muzyczną naszych sąsiadów. Mówię o Ukrainie oczywiście i nawet na stronie PWM widziałem właśnie też linki do muzyki ukraińskiej.
Tak, i można pobrać hymn Ukrainy w wersji na orkiestrę za darmo i można go wykonywać.
Tak,
i tego zachęcają.
Bardzo pięknie to też zabrzmiało w niedzielę w Teatrze Słowackiego. 13 był koncert kapeli Krakowiensis i hymn Ukrainy na instrumentach dawnych i w Teatrze Słowackiego to było wzruszające. Ale tak samo zresztą na Metropolitan przecież ostatni spektakl Don Carlosa, bodajże Verdiego, rozpoczęli właśnie od hymnu Ukrainy.
To a propos jeszcze muzyki dawnej i kapeli Krakowiensis, tak mi się przypomniało, że przecież syn Mozarta, Franz Xaver Mozart, był przez długi czas kapelmistrzem w Lwowie,
tak, i był
zwany
Mozart.
Lwowskim Mozartem. Tak.
To prawda. Tak to wszystko się przedziwnie plecie. Ale być może tak musi być. Musimy po prostu pewne rzeczy oddzielić, by być może do nich wrócić, bo przecież do muzyki wielkich rosyjskich kompozytorów, którzy są tak naprawdę Bogu ducha winni, będziemy musieli wrócić. Ale nie wiem, czy właśnie do takich ludzi jak Giergiew, Anna Nietrzebko, może być tak, że po prostu to będzie koniec ich kariery światowej.
To znaczy Giergiew na pewno, jemu te wszystkie te sytuacje, które teraz przydarzyły się w życiu zawodowym, na pewno na nim nie zrobiły wrażenia. On twardo stoi na swoim stanowisku. Ja myślę, że jego to nic nie nauczy. Natomiast przyznam się szczerze, Robert, że byłem zaskoczony, w ilu orkiestrach on dyrygował, ilu orkiestr był szefem. To też jest, jak on to w ogóle ogarniał.
To prawda, ale przy okazji, bo Szwajcaria jest też ciekawym przykładem, gdyż tak. Szwajcaria, no wiemy, jaka była rola Szwajcarii w czasie II wojny światowej. Nie była to chlubna rola i potem po wojnie też były problemy. I teraz... Też wielu ludzi czekało na to, jak się zachowa Szwajcaria jako rząd. I nagle się okazało, że Szwajcaria też może jakieś sankcje stosować. I nagle się okazało, że teatr operowy w Curichu, w którym miała występować pani Nietrzebko, na początku trochę się krygował, prawda?
Na początku się krygowali. Oczywiście taki akt poparcia... polegający na tym, że rozświetlili swój budynek w barwach niebiesko-żółtych. Tak, no tak. To było takie, prawda, symboliczne. Natomiast obstawali, że nie tryb, że oni są, prawda, poza tutaj polityką i nie trybko nie ma nic wspólnego i wystąpi. Natomiast tutaj była ta presja melomanów w komentarzach, chociażby w mediach społecznościowych, presja, która ma sens i no myślę, że melomani właśnie wymusili na operze, żeby dała możliwość tak naprawdę wycofania się Nitrypko z tej sytuacji i wyjścia z twarzą. Bo pomyśl sobie, co by było, gdyby ona wystąpiła. Zostałaby tam wygwizdana.
To prawda. To, znaczy, no, to, by,
to by było gorsze dla tej całej obsady, dla orkiestry, tak, dla opery, prawda?
Dla artystów. A być może ktoś w tej sytuacji, jak wiadomo, kultura też nie znosi próżni. Może ktoś nowy się po prostu pojawi na firmamencie. Ktoś, bo przecież ludzi, którzy mają wielkie talenty, jest wielu i nie wszyscy zachowują się tak jak życzeni artyści, którzy tak swoimi wielkimi nazwiskami tak naprawdę firmują tę wojnę poniekąd, bo to jest tylko kwestia niby prostego gestu, ale bardzo ważnego, bo to idzie w świat. I a propos tego Curich i tak dalej, no to pani Anny, to przypomina się nasz wspaniały tenor Piotr Beczała, który zrobił wielką karierę, też w Metropolitanie tak dawno śpiewał chociażby w przypomnieniu Rigoletta i powiedział, że to chyba już będzie jego pożegnanie z tym słynnym La Donna Mobile, bo i zmienia repertuar. Ale on wiele razy występował z panią Anną N. I w Curichu właściwie zaczęła się jego wielka światowa kariera. On na swoich profilach w internecie napisał wyraźnie, że w tej sytuacji on bardzo pozdrawia fanów w Moskwie, w Rosji, ale on tam nie będzie teraz występował, miał występować, gdyż w takiej sytuacji po prostu nie wypada.
No po prostu są chwile, kiedy trzeba zabrać głos, prawda? Nie ma w tym momencie tłumaczenia, że muzyka jest czymś abstrakcyjnym, prawda? Bo muzyka jest związana z konkretną sytuacją. No to jeszcze, skoro tak podajemy różne przykłady, to podajmy przykład z Warszawy. Teatr Wielki, Opera Narodowa, która przez no 5 dni, nie chcę skłamać, albo 6 dni, 5 dni chyba, zwlekali w ogóle z jakimkolwiek stanowiskiem. W końcu obudzili się. No i oprócz wyrazów poparcia stronie ukraińskiej, to postanowili przesunąć, zawiesić planowaną inscenizację Borysa Godunowa, Musorgskiego, w reżyserii Mariusza Trelińskiego.
I to jeszcze w koprodukcji z Japończykami, zdaje się, tak? To spektakl. To miała być taka światowa produkcja. No, duża rzecz.
No i głosy, że co tutaj ma wspólnego Musorgski, prawda? Czemu on jest winny? No ja uważam, że Musorskiemu się nic nie stanie, jeżeli poczeka powiedzmy kilka miesięcy na to. Ta inscenizacja zostanie pokazana prędzej czy później. Natomiast tu jest jeszcze druga sprawa. Główną rolę Borysa Godunowa miał śpiewać bas baryton Jewgenij Nikitin, który... To jest w ogóle przerażające, że to nikogo nie oburzyło w ogóle, że został zatrudniony do tej postaci, który ma wytatuowaną na piersi swastykę.
No to jest przerażające i właściwie no, trudno to komentować, no bo jak? Brakuje pojęć i kulturalnych słów, a przy okazji, proszę Państwa, no tak, rzeczona Metropolitan zaczęła sezon, bo co roku mamy transmisję, w zeszłym roku z powodu pandemii nie było i tak wydawało się, że będzie piękny sezon jesienią właśnie od Borysa Godunowa. Teraz już raczej nie będzie Borysa Godunowa w Nowym Jorku, ale też dziwnie to się plecie, ponieważ te transmisje to praktycznie co miesiąc się odbywają w Krakowie, w kinie Kijów, pod zresztą patronatem medialnym Radia Kraków. I to jest jakiś symbol, bo ten w Kijowie jest kino Kraków i pamiętajmy o tym, że Kijów jest miastem bliźniaczym Krakowa, więc tym bliżej nam i my także w Radiu Kraków Kultura będziemy mieli dla Państwa różne zaproszenia, jeśli będzie można oczywiście na te transmisje. Już bez paniny Trepko raczej. Tak to będzie wyglądało. A przy okazji, czy muzyka ma znaczenie, to oczywiście przypomina się Arystoteles, który pisał w jednym ze swoich dzieł, że muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów i niech tak będzie, prawda? Jerzy Waldorf to pięknie spuentował z tytułami swoich felietonów jako muzyka łagodzi obyczaje. No, mam nadzieję, że tak to będzie i właściwie to tak. Nie wiem, czy jest ktoś, kto uważa dzisiaj, że bojkotowanie tego typu artystów jest bez sensu, bo myślę, że jakiś sens w tym jest, może oni coś zrozumieją.
W przypadku tej dwójki myślę, że niestety nie, natomiast inni może zobaczą też, że to nie jest tak, że bezkarnie będziemy kogoś popierać i będziemy jednocześnie zbierać wszelkie profity, frukta z tego, że jesteśmy oklaskiwani, występujemy na największych scenach świata. Zresztą jest jeszcze kilka teatrów, które do tej pory mają w obsadzie, w przyszłych inscenizacjach Nie Trybko i no, zobaczymy, czekamy. Staatsoper w Berlinie. Metropolitan też jeszcze nie wszystkie, prawda, z jej udziałem. Więc tutaj no, będziemy obserwować. Takim symbolicznym też gestem jest to, że agencja Markusa Felsnera porzuciła Giergijewa. Nie chcą z nim współpracować.
A jeszcze Rafał Siwek zrezygnował z współpracy z Bolszoi.
Który od lat tam występował, tak, prawda? Więc na pewno to był dla niego też, no to są też trudne decyzje, powiedzmy, tak? No finansowe, tak? Jeżeli ktoś ma kontrakty na najbliższych kilka lat. Michał Klauza, który też w Moskwie dyrygował, też powiedział, że nie będzie tam teraz występować. W przypadku tych artystów, którzy wspierali Putina, no to trzeba jakichś ostrych działań, prawda? Natomiast w przypadku muzyki konieczne jest po prostu takie, według mnie oczywiście, chwilowe zawieszenie, tak? Przełożenie tego na późniejszy moment.
I tak przy okazji wspominałeś też pianistów i pianistki rosyjskie, które dwuznacznie w tej sytuacji się zachowują, ale przypomina się Jewgeni Kisin, znakomity pianista, który napisał takie słowa. Atak zbrojny na kraj, który nie wykazywał żadnych przejawów agresji, to przykład zbrodni wojennej, dla której nie ma żadnego usprawiedliwienia. Naziści, którzy wywołali drugą wojnę światową, skończyli procesję w Norymberdze. Politycy, którzy rozpętali wojny domowe w boju Jugosławii, stanęli przed Trybunałem w Hadze. Niestety nie wszyscy kryminaliści zostali ukrani, ale nikt z nich nie uniknął osądzenia przez historię. Można w prostych słowach, ale jednoznacznych wyrazić swoją opinię.
Tylko też jest poza Rosją.
No tak, oczywiście, ale wspomnieni artyści też funkcjonują poza Rosją. Tak. I to jest...
Chociaż mamy przykład reżyserki teatralnej.
Tak.
Nie pamiętam teraz nazwiska, która zrezygnowała ze swojej funkcji, to mieszkając
prawda.
W Rosji.
Tak, prawda. I są ludzie, którzy tam protestują i powinniśmy też jakoś mentalnie może ich wspierać, bo to jest też akt odwagi, bo tam rzeczywiście jest bardzo niebezpiecznie w tej chwili. Bo tam jest to traktowane jako też przejaw ataku na swoją ojczyznę. Co jest akurat absolutną bzdurą. Tak samo zresztą było za czasów Związku Sowieckiego. A przy okazji, u nas w stanie wojennym był głośny przecież swego czasu bojkot telewizji. I aktorzy, wszyscy najbardziej znani aktorzy, po prostu nie występowali w stanie wojennym w spektaklach, ani w filmach, ani w serialach. Natomiast zdarzali się tacy aktorzy, którzy popierali Jaruzelskiego i publiczność po prostu. I był taki aktor, nie będę już wspominał jego nazwiska, bardzo popularny.
Już nie żyje.
Był, naprawdę zagrał wiele ról w różnych serialach. Był bardzo...
Lubianym,
tak. No, wszyscy pamiętają na przykład taką słynną komedię Barei, co zazwyczaj przy okazji Świąt Bożego Narodzenia gdzieś tam przypominano, niespotykanie spokojny człowiek. I on po prostu jednoznacznie poparł ten cały system stanu wojennego i publiczność specjalnie przychodziła na przykład na spektakle do Teatru Narodowego w Warszawie, w których on grał i go wyklaskiwali. Nie mógł powiedzieć kwestii na przykład, nie wiem, weselu Wyspiańskiego, bo po prostu publiczność go wyklaskiwała, niebuczanie wyklaskiwała i właściwie no, nie mógł się pokazać w mieście, ponieważ no, zdarzało się, że ktoś mu chciał na przykład napluć twarz. Takie były sytuacje, czyli tak tego typu zdarzenia pojawiały się gdzieś tam u nas na naszej historii.
No to są, tak czasami, no, słyszałem na początku dylematy, że co tutaj muzyka w tej sytuacji, ale okazuje się, że muzyka po pierwsze jest bardzo związana z polityką, a po drugie odgrywa bardzo ważną rolę symboliczną, prawda? Może pomóc pewne gesty związane z muzyką mogą pomóc. Zostaną z nami, zostaną na kartach historii.
Prawda? To prawda, ale tak a propos właśnie, bo ten chór, o którym mówiłem, o tym bojkocie sprzed 8 lat, który doszedł do... Znaczy był i był skuteczny. Mhm. Ten chór nie wystąpił wtedy w Filharmonii w Krakowie. Ci panowie lecieli potem jakiś czas później do Damaszku na koncert...
W 2016 roku.
Ku czci Putina, bo trzeba pamiętać, że... Syria została zrównana z ziemią właśnie przez nieludzki system i w tym uczestniczył Putin. Tak. Taka jest prawda. Ja mam takie wrażenie, że Syria była trochę dla Putina tak jak Hiszpania dla nazistów i Guernica.
Polem doświadczalnym.
Tak, tak. Mm. I wtedy właśnie to też jest niesamowite, że
nie było wtedy takich głosów
oburzenia, a mój kolega, który jest, pochodzi z Damaszku, jest kompozytorem, jest muzykiem, powiedział, że tam już właściwie wojny nie ma, ale jest po prostu taka bieda, która jest wynikiem tych działań Putina, że ludzie po prostu nie mają czego jeść.
No i samolot, który tam leciał właśnie
i oni, z chórem... I tak, oni zginęli lecąc i właśnie lecieli tam ku chwale tego reżimu. Czyli ta muzyka była taką, mam wrażenie, wisienką na tym putinowskim torcie.
No i w przypadku tych chórzystów myślę, że można różnie myśleć. Mogli żyć w takiej bańce, prawda?
Tak, tak.
Bez świadomości tego, co propagują. No a druga możliwość, że dokładnie wiedzieli, ale ta wyższość, prawda, powodowała, że nie przejmowali się tym zupełnie.
To prawda i cóż.
Dla mnie to dziwne jest w ogóle to połączenie, akurat w przypadku chóru Aleksandrowa te tłumaczenia mnie nie przekonywały. Właśnie to połączenie tych mundurów wojskowych z muzyką. To,
tak, tak, tak.
No to i jest w ogóle...
Mówmy się, że to tak naprawdę to był taki... No, moim zdaniem nie najwyższych lotów repertuar też, prawda?
Tak. Ktoś powiedział, że to było, nie chcę obrażać tutaj, ale to był taki odpowiednik trochę Mazowsza.
No tak, tylko... No tak.
No tylko bez, prawda, bez tej otoczki wojskowej tutaj.
Tak, tak, tak. No i to Mazowsza. Śpiewanie tych różnych radzieckich pieśni. Bo to jest też jedna z tych diabelskich propagandowych spraw, które zrobiła Rosja jeszcze jako Związek Sowiecki, że oni po prostu trochę mówili światu, że byli jedną z ofiar II wojny światowej, że byli wyzwolicielami, a przecież to oni razem z Hitlerem tę wojnę rozpoczęli, tylko że w ich mitologii to oni właśnie wyzwolili świat od tego złego systemu. Zresztą oni nazywali hitlerowcami czy nazistami, tylko najczęściej faszystami. I dzisiaj jest taka, bardzo często takie obraźliwe nazywanie kogoś, zresztą Serbowie mają podobnie, to jest jesteś faszystą, tak? Ja mówię, kiedyś tłumaczyłem takim Rosjaninowi, że faszyści byli we Włoszech, Mussolini i tak dalej, nie oczywiście byli naziści, ale dla nich i teraz tej demagogii używają też propagandziści. No i sam Putin, który mówi o faszystach,
Na Ukrainie
chcę tak to powiedział, denazyfikować Ukrainę. To jest jakiś absurd, to jest tak, że oni sami sobie stworzyli taką mitologię i zaczęli w to wierzyć. To są po prostu rzeczy niewiarygodne.
Myślę więc, że po tym wszystkim, co teraz obserwujemy, jeszcze pewnie będzie tych odwołanych koncertów trochę, no będziemy jednak bardziej świadomi, mówię tutaj o organizatorach, o instytucjach, zapraszać artystów i nie będzie takiego przymykania, prawda, oczu na różne tego typu sytuacje. No bo jak można usprawiedliwić to, że wojna w Czeczenii, prawda? No właściwie Zachód się tym zupełnie nie przejął, prawda? Więc wtedy nikt nie miał problemu z tym, że artyści wspierający Putina, prawda, w czasie wojny czeczeńskiej występowali i byli oklaskiwani, dostawali kwiaty, pławili się i pławią się w luksusie.
No i tak, po prostu, ta prawda jest taka, trzeba ich przynajmniej tego jednego luksusu, czyli uwielbienia publiczności pozbawić, bo no, już nie mamy innej broni jako publiczność, prawda? Więc może w taki pokojowy sposób możemy okazać też i solidarność z tym krajem, który tak ciężko teraz przeżywa to, co...
Bo jednak przeżywa. Myślę, że poza oczywiście pięknem tej muzyki rosyjskiej, to jednak w wydaniu tych niektórych artystów rosyjskich, o których dziś mówimy, no to jednak to było narzędzie takiej kulturowej propagandy, prawda? Pokazywania pięknej, wielkiej Rosji z wybitnymi dziełami, z najlepszymi tancerzami, z najlepszymi zespołami, głosami, prawda? Więc no tak, element tak. Takiej wojny, która się rozgrywała w salach koncertowych.
To prawda. I jeszcze przypominam się przy okazji Puszkin, bo kiedyś się czytało, że Puszkin to przyjaciel Mickiewicza, w ogóle taki człowiek kochający wolność, ale jak się czasem poczyta niektóre rzeczy, które on pisał, to widać, jak się tworzyła ta pewna psychologia Rosji, bo on w niektórych utworach on po prostu bardzo ostro potępia okropnych Polaków za powstanie listopadowe, że to po prostu byli, dla niego to było coś zbrodniczego, co dla nas było pewną...
Czyli trochę podobnie jak teraz.
Tak, tak, bo i teraz to chodzi o to, że to nie jest rzecz nowa, tak? Mm. Twórcy rosyjscy, którzy, no, kiedyś był cara, dzisiaj mamy, no też rodzaj cara,
chce
prawda?
Być carem, tak?
Tylko no, posłuchajmy sobie też historii może, no, tak jak nawet rzeczony Borys Godunow, tam też różne rzeczy się zdarzały. I też może się tutaj coś takiego zdarzyć z panem Putinem. A na razie, proszę państwa, bojkot tych artystów, którzy popierają Putina, jest coraz potężniejszy na świecie. A jak mówię, jednym z jego skutków jest to, że polskie orkiestry przestały teraz grać rosyjską muzykę wszelaką. Filharmonie, teatry muzyczne odwołują spektakle, zmieniają repertuar. Nawet niektóre, na przykład drugi program Polskiego Radia też teraz preferuje muzykę właśnie ukraińską. Rosyjskiej muzyki na razie nie ma w repertuarze.
To chodzi też o to, żeby pewnych rzeczy nie eksponować.
Tak,
prawda?
Tak, tak. No, jest taka sytuacja, jaka jest i po prostu pamiętajmy, no, Rosja jest agresorem i po prostu no, pewna przyzwoitość chyba
no właśnie,
nakazuje nam, tak. Tak, po prostu, to nie są puste gesty, to są myślę, realne
no bo to jest
działania.
To, co my możemy w sferze kultury, prawda?
Tak, no, my jako publiczność nie mamy innej broni, prawda? My mamy kwiaty dla artystów, ale nie dla wszystkich, prawda?
No możemy wybuczeć, wygwizdać.
A może
nie
po prostu
kupić biletu.
Nie kupić biletu i nie kupić płyty, nie kupić utworu, bo też możemy przecież elektronicznie. Możemy też odklikać. Możemy, no, ostatnio napisałem na profilu pani Nietrybko, bo ona się tu udawała, że jakieś oświadczenie wydała i to było takie, no to tak zwane krokodyle łzy, tak się to nazywa.
Ona jest biedna generalnie.
Tak, ona jest biedna, bo musi zająć stanowisko. I napisałem jej po prostu, tam parę osób to ze świata polubiło, napisałem akurat po rosyjsku, że pan Putin jest mordercą, nie wolno go tym, tak? Ale pani Nietrybko oczywiście się nie odniosła.
Zablokowała cię?
Nie, ale podobno
ale blokuje, bo...
Na Instagramie, tak? Zablokowała wszystkie tego typu... No to świadczy o tym, że ona to robi świadomie, prawda? Że to nie jest tak, że ona nie wie, co się dzieje, tylko po prostu jest tak wygodnie być jedną z pupilek tyrana, a jednocześnie niektórzy twierdzą, że ona, mając korzenie ukraińskie, chce być bardzo na siłę, bardzo wielkorosyjska. I Ukraińcy mają nawet takie specjalne określenie na takich ludzi, ale nie będziemy go tutaj przytaczać. I przypominamy, proszę państwa, nasz gość Mateusz Borkowski zaprasza w sobotę także do Radia Kraków Kultura. O której godzinie?
O godzinie 17 do 19 i powtórka w niedzielę o godzinie 10.
Przystanek Broadway. To jest audycja związana z musicalem, bo musical też ma swoje miejsce w Radiu Kraków.
No i zachęcam do tego, żeby właśnie wybierając koncerty, wybierać je świadomie. Czyli to też jest nasz głos, to też jest nasza forma właśnie protestu.
I tego się trzymajmy, proszę państwa. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my teraz, proszę państwa, posłuchamy sobie tego, co łagodzi obyczaje, czyli pięknej muzyki.